Partnerem odcinka jest NordVPN.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dziś opowiemy Wam o najgorszych imprezach w historii, bo o takich, na których dobrze bawił się przede wszystkim jeden człowiek, Józef Stalin. Imprezy u Czerwonego Cara były w zasadzie całkiem podobne do codzienności w Związku Radzieckim, w tym znaczeniu, że Stalin dominował, straszył, a wszyscy inni udawali, że to jest spełnienie ich marzeń. Czy Józef Stalin oszukiwał przy piciu? Jak imperatory wyrywał dupeczki na baletach i czym mogło się skończyć nieudane podrywanie Józefa? Kto wygrał pijacki pojedynek? Stalin czy Churchill? I co takiego wydarzyło się na jednej z tych imprez, że aż Ribbentrop napił się z Żydem? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Ponieważ wybieramy się dziś na imprezę, to musimy sobie zadać kilka kluczowych pytań z tym związanych. Przede wszystkim, gdzie się widzimy? Tutaj odpowiedź była prosta. W Kuncewie, czyli w podmoskiewskiej rezydencji wodza. Okej, to nie była sztywna reguła, ale zazwyczaj imprezy były właśnie tam. Druga kwestia, o której się widzimy? No i teraz wszystkich po 30 przejdą ciary, bo około północy. Tak jest, melanże u Czerwonego Cara zaczynały się bardzo późno, no bo gospodarz już taki miał lifestyle, a jak się za moment przekonacie, tylko jego zadowolenie się na tych baletach liczyło. Kolejna kwestia, kiedy w zasadzie jest ta impreza? No w zasadzie to co noc. Tak jest, pijackie maratony u Stalina odbywały się w zasadzie co kilkanaście godzin. Wiadomo, że jakieś tam przerwy musiały jednak być, choćby na sen czy sianie terroru w robocie. Skoro już zaczęliśmy patrzeć na te imprezy przez pryzmat ludzi po trzydziestce, to zadajmy sobie kolejne ważne pytanie, które młodzi imprezowicze zadają sobie nieporównywalnie rzadziej, mianowicie, czy będzie coś zdrowego do jedzenia? O dziwo tak, zakładając, że przez zdrowe rozumiemy niezatrute, bo Stalin również na imprezach panicznie bał się zamachu i nie tykał żarcia, które nie było opatrzone specjalnym stemplem, żadnych trujących składników nie wykryto. Żarcie przygotowywano w tak zwanej bazie, czyli w specjalnym laboratorium Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. No dobra, ale co to konkretnie było za żarcie? Menu z biegiem lat się rozrastało, w tym znaczeniu, że jedzenia było po prostu coraz więcej, a fakt, że w tym samym czasie obywatele umierali z głodu, nie miał żadnego znaczenia. Sporo można było na stalinowskich imprezach znaleźć typowo wschodnich dań pod wódeczkę, czyli marynowane grzyby, solone ryby, różnego rodzaju mięsiwo, jagnięci chociażby, ale były też szaszłyki, jakieś tam zupy, a jak przyjeżdżali goście specjalni, o których dziś oczywiście też jeszcze więcej sobie powiemy i trzeba było pokazać się z jeszcze lepszej, bogatszej strony, to na stół wjeżdżała choćby dziczyzna. No, było co jeść, nie wspominając o tym, że było też co pić. Nie no, wiadomo, że wspominając, przecież picie było tam niemal najważniejsze. Przede wszystkim woda. Ogromne ilości wódki przeróżnych typów. Wiemy na przykład, że pito naprawdę sporo pieprzówki, ale Stalin uwielbiał też gruzińskie wino, nalewki, czasem wjeżdżał też krymski szampan, no ale przede wszystkim najlepszą robotę robiła tam gorzała. Jaką robotę? No właśnie, wyjaśnijmy sobie, po co w ogóle te imprezy były. Ano po to, żeby Stalin poczuł się jeszcze większym wodzem niż za dnia. Józef na tych baletach pieścił swoje ego, ale też bardzo, bardzo uważnie słuchał, co i jak mówią jego goście, a że miał strasznie mocny łeb, to strach było z nim pić. Dosłownie strach, bo jedno nieuważne zdanie i następnej nocy można było wykrzykiwać już nie pijackie toasty w Kuncewie, a błagania o litość na Łubiance. Nikt nie mógł odmówić kolejki, a kto w imieniu gospodarza dbał o to, żeby wszyscy grzecznie pili? O ironio, oczywiście, że Beria, szef NKWD, zawodowy rozwiązywacz języków. A kto poza Berią był przynajmniej przez jakiś czas w tym stalinowskim party crew? Same sławy. Mołotow, Malenkow, później Chruszczow, Woroszyłow. Generalnie skład oczywiście przez lata się zmieniał. Jednych zabierało NKWD, innych natura, zanim zdążyło to zrobić NKWD. No ale generalnie byli to ci ludzie, którzy za dnia decydowali o losach, o życiu i śmierci milionów ludzi, a w nocy szli na imprezę, żeby bać się o własny los i kompromitować się przed carem. Zaraz, kompromitować? Ach, jeszcze jak! Stalin kochał to uczucie, tę świadomość, że wszyscy wokół są na skraju paniki, ale udają, że bawią się świetnie. Goście wznosili nerwowo toasty, zaśmiewali się z żartów Stalina, tańczyli z dziewczynami albo bez, jeżeli wódz tak kazał. Tymczasem sam Stalin, żeby podkreślić swojskość tych imprez, nigdy nie siadał u szczytu stołu. W ten sposób manifestował, że może i gospodarz, ale on tutaj jest takim samym biesiadnikiem jak wszyscy inni. Tymczasem wolał siedzieć po środku stołu, żeby lepiej słyszeć, co będą gadać goście, jak już ich upije, samemu dzielnie się trzymając. No właśnie, ale czy faktycznie Stalin miał taki legendarnie mocny łeb? Na pewno był to alkoholowy zawodnik doświadczony w boju i mocno zaprawiony. Jednak spotkamy się też z niejedną opinią, że, i tutaj uwaga, niektórzy mogą być w szoku, Józef Stalin czasem oszukiwał. Choćby reprezentant delegacji niemieckiej, o której sobie jeszcze dzisiaj wspomnimy, zauważyć miał, że podczas imprezy Stalin popija ze specjalnej, osobistej butelki, w której najprawdopodobniej była woda. Patent znany z niektórych wesel i dzisiaj, jak pewnie dobrze wiecie. Jeżeli jednak ktokolwiek mógł na tych imprezach oszukiwać przy piciu, to był to wyłącznie Stalin. Reszta miała pić i to pić dużo, a jak już ktoś wyraźnie miał w czubie, to Józef błyskawicznie to zauważał i brał taką osobę na celownik. A bycie na celowniku Józefa Stalina nigdy nie oznacza niczego dobrego. Podajmy sobie kilka przykładów, zaczynając od nadwornego błazna. Taką nieoficjalną rolę miał na stalinowskich imprezach Sasza, czyli Aleksandr Poskryobyszew. Formalnie był osobistym sekretarzem Stalina. Był też bardzo brzydki, przynajmniej według Józefa, a jak wiadomo, tylko jego zdanie się liczyło. I Stalin te fizyczne niedoskonałości bardzo lubił Saszy na imprezach wypominać, a pozostali biesiadnicy się oczywiście nerwowo zaśmiewali, ale te docinki to był jedynie początek, bo Stalin lubił również Saszy raz na jakiś czas robić różne imprezowe challenge. Na przykład, Sasza, a dawaj ci teraz wsadzimy pod paznokcie kawałki papieru, podpalimy i zobaczymy, jak długo wytrzymasz z rękami w górze. Na co wszyscy w śmiech, ależ ty jesteś jajcarz, Stalin, dawaj, robimy to. Sasza też się zaśmiewał oczywiście, no bo co miał robić? Albo innym razem Józef mówił, Sasza, dawaj, a teraz pierdyknij na strzała całą szklankę wódki. Znowu wszyscy w śmiech, a błazen zrobił, co mu wódz kazał i nawet się nie skrzywił, a Stalin się napawał tą atmosferą przerażenia skrywanego pod nerwowymi śmiechami. Łatwo na tych imprezach nie miał też zdecydowanie towarzysz Bolszakow, szef radzieckiego przemysłu filmowego. Co on tam robił? Organizował pokazy filmowe, które były bardzo częstym punktem na tych stalinowskich melanżach. I tutaj się na chwilę zatrzymajmy, ponieważ niewiele rzeczy lepiej pokazuje hipokryzję Józefa, jak właśnie jego gust, jeśli chodzi o filmy. Otóż Józef Stalin, do dziś przez wielu uważany za uosobienie, delikatnie rzecz ujmując, tęgiej niechęci do wszystkiego, co zachodnie, kochał amerykańskie kino, zwłaszcza westerny, ale hollywoodzkimi komediami też nie pogardził.
Znowu komedia? Może jakiś dramat dla odmiany? Dramat to ci mogę w każdej chwili załatwić, więc może sklej paszczę.
Skoro Józef kochał tę produkcję oglądać, to jego imprezowi kamraci też musieli. Kochać może niekoniecznie, ale oglądać i udawać, że im się podoba, to już tak. A jaka była w tym rola samego Bolszakowa? No, miał nie tylko organizować kopie tych produkcji na prywatne pokazy u Stalina, ale z osobistego rozkazu Stalina to właśnie on miał najpierw zapoznać się z daną produkcją, później przygotować jej tłumaczenie, żeby później na żywo je prezentować. Innymi słowy, chłop miał być lektorem. Ważna sprawa, Bolszakow w zasadzie nie znał angielskiego. Stalin doskonale o tym wiedział i właśnie to bawiło go najbardziej. Absolutnie zdawał sobie z tego sprawę, że Bolszakow był przerażony i był to strach w pełni uzasadniony, bo Stalin osobiście kazał zabić dwóch jego poprzedników na tym stanowisku. Wiedział w każdym razie, że przerażony Bolszakow najpierw ściąga tłumaczy, potem ogląda z nimi te filmy, później uczy się tych dialogów na pamięć po to, żeby w nocy dukając prezentować te dialogi podpitym kamratom, którzy zdawali sobie sprawę z całej tej farsy i bawili się doskonale, a już najbardziej szczali po majtach ze śmiechu w czasie pokazu filmu Tarzan, jak kazali biednemu lektorowi na bieżąco tłumaczyć na rosyjski te wszystkie ryki i pochrząkiwania. Czasem zdarzało się, że Stalin wyręczał Bolszakowa w charakterze lektora, ale to musiał być jakiś lokalny klasyk. Na przykład jak raz na jakiś czas oglądali film Wołga, Wołga, no to Józef uwielbiał się popisywać, jak dobrze go zna i z wyprzedzeniem odgrywał dialogi. Jeśli kiedykolwiek oglądaliście film z taką osobą, to wiecie, jak potwornie jest to irytujące. No ale oczywiście kamraci Stalina z uznaniem potakiwali głowami i mówili: kurczę, Józef, ty to jesteś taki nie dość, że znawca kina, to jeszcze jaki aktor świetny. Wracając jeszcze na moment do Bolszakowa, to chyba jednak całkiem nieźle sprawdzał się w swojej imprezowej roli, bo Stalin nie kazał go zabić. Mało tego, chłop przeżył wodza i zmarł dopiero w 1980 roku. Ta potwornie stresująca nisza zapewniła mu przetrwanie. A jakie były inne triki, żeby przeżyć? Wspominany już dzisiaj Beria uznał, że przetrwanie zapewni mu pozycja imprezowego starosty. Jak już wiecie, pilnował, żeby wszyscy grzecznie pili, ale też polewał, podsuwał toasty, raczył cara z prośnymi żarciochami i przez jakiś czas to faktycznie działało, ale i tak się doigrał i marnie skończył. Z kolei Woroszyłow okopał się na pozycji sprośnego barda. Serwował Stalinowi rubaszne piosenki. Mołotow miał o tyle łatwo, że miał strasznie mocny łeb i dobrze się kontrolował, a z kolei partytrikiem Chruszczowa było to, że strasznie dużo jadł. No co, każdy orze jak może, żeby nie podpaść wodzowi, nie? Inna sprawa, że może to było po prostu kompulsywne zajadanie stresu. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Jak ten kraj funkcjonował, skoro jego najważniejsi dygnitarze w zasadzie co noc walili wódę i oglądali filmy do bladego świtu? No dziś już wiemy, że funkcjonował ledwo, choć zaskakująco długo, bo przecież pijaństwo nie kończyło się na tej bądź co bądź wąskiej grupie. Jednak w urojonym świecie Stalina to wszystko jak najbardziej miało ręce i nogi, ponieważ jego kamraci od flaszki mieli nakaz odpoczywania. Mieli po imprezie spać do 10, ale Stalin nie byłby sobą, gdyby nawet z odpoczynku nie uczynił narzędzia terroru, bo raz na jakiś czas lubił sobie zadzwonić, choćby o takiej 8 rano po balecie bezpośrednio do sypialni jednego ze swoich imprezowych towarzyszy i przeprowadzić mniej więcej taki dialog. Halo, towarzyszu, śpicie? Nie, wodzu, skądże? A dlaczego? Przecież kazałem. Niedobrze, niedobrze. Nieposłuszeństwo. Po takim telefonie kawy nie trzeba było pić prawdopodobnie z tydzień. A czy te imprezy były tylko festiwalami parówek, w tym znaczeniu, że wyłącznie mężczyźni tam byli? Nie. Swojego czasu bywały tam też i kobiety, również małżonki dygnitarzy, w tym partnerka samego Stalina. choć tylko do pewnej imprezy, która przelała czarę goryczy, ale to, jak odebrała sobie życie małżonka Józefa i jakim strasznym bucem był Stalin dla Nadii, to jest temat, a jakże, na oddzielny odcinek. Dziś skupimy się na innych kobietach, w tym na domniemanych stalinowskich kochankach. Dosyć powszechnie w kuluarach gadano o romansach Stalina z ponętną fryzjerką albo z piękną baletnicą. Jego otoczenie albo nie miało nic przeciwko, albo bało się krytykować, oczywiście. Jednak najbardziej dziwi oficjalna narracja. Bliski ochroniarz Józefa tłumaczył jego córce, to znaczy córce Stalina, że to naturalne, że jej stary ma kochanki, dostaje tyle propozycji, na część musi wręcz odpowiedzieć, no bo, i tutaj cytat, w końcu jest mężczyzną. To jest w ogóle jakiś taki obrzydliwy, barbarzyński mental, że wiecie, no dobry lider to on musi... Dobra, nieważne, wróćmy do stalinowskich grupis. Kobiety, które były zapraszane na te imprezy, lgnęły do Stalina dlatego, że był kimś, a nie dlatego, że miał jakąś niesamowitą bajerę. Skąd to wiemy? No, są wspomnienia z tych imprez i dzięki nim wiemy, jak wyglądały końskie zaloty czerwonego Kasanowy. Na przykład jak Stalin chciał pokazać jakiejś kobiecie przy biesiadzie, że jest nią zainteresowany, to czasem zaczynał w nią rzucać kulkami z chleba. No klasa. Z drugiej strony, hej, to najlepsza kulka, jaką można było dostać w tym kontekście, że się nami Stalin zainteresował. Bajerowanie Stalina to jednak była ryzykowna gra, z której zwycięsko wyszła pani Jekaterina Mikulina, autorka rozprawy Socjalistyczne Współzawodnictwo Ludzi Pracy, która została przez Stalina zaproszona na jedną z imprez, jak akurat wyjechała małżonka wodza. Dziewczyna ponoć została na noc i Stalinowi tak się ich... kolektywna współpraca podobno spodobała, że aż jej napisał przedmowę, a mógł zabić. I to wcale nie żart, co potwierdziłaby Kira Kulik. Gdyby żyła, Stalin jednak zdecydował inaczej, ale od początku Kira była piękna, co miało dla Józefa znaczenie. Miała też męża, co już wodza obchodziło mniej. Tak czy inaczej, to właśnie za sprawą swojego małżonka, który był wicekomisarzem obrony, Kira wkręciła się na dworską imprezę. Wiedziała doskonale, że mężczyźni mają do niej słabość i postanowiła to wykorzystać, uwodząc samego Stalina, żeby co nieco ugrać. Szło naprawdę nieźle. Dziewczyna umiała uwodzić bez dwóch zdań. Sprowokowała sytuację, w której w imieniu wszystkich kobiet pocałowała Józefa, a temu się to tak spodobało, że nie dość, że pocałunek odwzajemnił, to jeszcze wypił jej zdrowie. Po pewnym czasie zostali sami i Kira, pewna, że ma już Stalina w garści, poprosiła wodza o zwolnienie z obozu swojego brata, byłego carskiego oficera. Stalin wysłuchał uprzejmie, wydawał się zainteresowany, a Kira nie wiedziała, że właśnie podpisała na siebie wyrok. Stalin momentalnie odpalił w głowie spiralę paranoi. Ta piękna dziewczyna jest trochę zbyt przebojowa. W dodatku jej brat to były carski oficer, jakieś arystokratyczne pochodzenie... I to wystarczyło, żeby po pewnym czasie na osobisty rozkaz Stalina NKWD zawinęło Kirę. Co na to mąż, spytacie? Bezczelnie, cynicznie powiedziano mu, że małżonkę porwano i przez kilka lat udawano, że w tej sprawie trwa jakieś śledztwo. Tymczasem kobieta już dawno wyzionęła ducha w którymś z więzień NKWD. Dobra, skończmy temat dziewczyn i przejdźmy do gości specjalnych na stalinowskich melanżach. Wśród nich był choćby Winston Churchill. Dobra, to był akurat wyjazdowy melanż, ale kaliber imprezy podobny, bo mówimy tutaj o Teheranie w 1943 roku. Tutaj jednak przynajmniej w teorii trafiła kosa na kamień, no bo przecież Winston Churchill to też był alkoholowy gladiator najwyższego sortu. Pod stół się nie stoczył, ale ponoć imprezę w lepszej formie skończył Stalin, choć oczywiście nie możemy mieć pewności, czy wąsacz aby nie oszukiwał. Zdecydowanie ciekawszą imprezą była libacja z reprezentacją III Rzeszy, która przybyła do Moskwy w sierpniu 1939 roku. I ta impreza doskonale również pokazuje mentalność Stalina, bo co z tego, że toczyła się właśnie potwornie ważna, wielka polityczna gra? Co z tego, że kluczowe było zapewnienie sobie przynajmniej na jakiś czas sztamy z Niemcami? Jak Stalin wyczuł okazję do zaszczania terenu i pokazania się jako samiec alfa, to wykorzystał ją bez wahania. Na imprezie stoły uginały się od jedzenia. Łopatami można było kawior zapewne przerzucać. Było też oczywiście mnóstwo alkoholu, a co za tym idzie, toastów. Stalin w końcu wziął kieliszek i wzniósł toast za zdrowie obecnego na miejscu towarzysza Kaganowicza, ludowego komisarza kolei żelaznych. Fakt, że Kaganowicz akurat taką funkcję wtedy pełnił i że ten łajdak miał sporo krwi na rękach swoją drogą, nie miał wtedy znaczenia. Liczyło się to, że był Żydem. Józef mógł tylko unieść kieliszek w symbolicznym geście, ale zamiast tego osobiście pofatygował się do Kaganowicza, żeby się z nim stuknąć. To był absolutnie wyrachowany manewr, ponieważ dobrze wiedział, że zgodnie z protokołem teraz wszyscy współbiesiadnicy będą musieli pójść za jego przykładem i w ten właśnie sposób przymusił Ribbentropa, szefa niemieckiego MSZ-u, do koleżeńskiego stuknięcia się kieliszkiem z Żydem. Stalin podobno był z siebie w opór zadowolony. Ze Stalinem imprezował też De Gaulle. Co prawda nie był to melanż tego kalibru, do którego już dzisiaj zdążyliśmy przywyknąć, ale w zupełności wystarczył, żeby Francuz się przeraził. Otóż jak nie mogli dojść do porozumienia w sprawie legalności rządów Bieruta w Polsce, to Stalin stwierdził, że dobra, musimy wypić więcej wina i jakoś się ułoży. Tak imperator robił politykę. Na imprezy do Stalina wpadali również czasem reprezentanci władz ziem zależnych. Polacy na przykład zazwyczaj nerwowo przytakiwali i uśmiechali się, komplementując gospodarza, nazywali Stalina wspaniałym człowiekiem. Z kolei reprezentacja Jugosławii z Tito na czele była wyraźnie zniesmaczona uchlaną radziecką elitą. Melanże do upadłego towarzyszyły Stalinowi w zasadzie do samego końca jego parszywego żywota, a fakt, że dziś już kilkukrotnie nazwaliśmy go Czerwonym Carem, jest absolutnie uzasadniony, bo Józef Stalin miał swój dwór, a na nim intrygi, sztuczne uśmiechy, pijaństwo, rozbawianie brutalnego, okrutnego wodza, obżeranie się, podczas gdy setki tysięcy ludzi głodowały, robienie rzeczy, za które taki zwykły obywatel w najlepszym wypadku trafiłby do więzienia. Brzmi znajomo? Jasne, brzmi jak opis każdej zdegenerowanej władzy, którą rewolucja w swoich szlachetnych założeniach miała obalić. Tymczasem dwór Stalina nie różnił się niczym od dworów carskich czy królewskich i aż ciśnie się na usta refleksja bohatera jednej z książek Twardocha, że może, przy czym bardzo podkreślmy, że może, i Związek Radziecki miał jakiś tam potencjał, żeby stać się czymś innym, czymś wyjątkowym, no ale przyszedł Stalin i zrobił z niego kolejną Rosję. O ile dziś nikomu z nas nie grozi obecność na stalinowskim maratonie katowania wątroby i psychiki, to jednak warto mieć świadomość, że stosowane tam metody i dziś bywają powszechnie używane i żeby sobie solidnie namieszać w życiu, wcale nie musimy się stukać kieliszkami z władcą Związku Radzieckiego. Bo dziś nasze słabości mogą z powodzeniem wykorzystać hakerzy, których ataki często oparte są już nawet nie tyle na technologii, co na psychologii właśnie. Nawet ktoś, kto na technologii się zna i na co dzień bywa ostrożny, ma swoje słabości, ma swoje obawy, ma też swoje pasje i opcji na skuszenie nas, na kliknięcie szybko w ciekawy link w mailu jest więcej niż chcielibyśmy przyznać. Albo czasem oferta sklepu internetowego wydaje się absolutnie kusząca, no niesamowita do tego stopnia, że zdążymy już wpisać swoje dane, zanim zorientujemy się, że ta strona tylko udaje legalny biznes, no ale już jest za późno, informacje o nas gdzieś tam poleciały w cholerę i jesteśmy zdani na łaskę złych ludzi, którzy ze swojej natury nie są zazwyczaj przesadnie łaskawi. Nie ma co wystawiać się tak na strzał. Czy teraz polecimy wam NordVPN? Oczywiście, że tak, bo sami widzimy, jak się rozwija i jak działa. Przez lata ewoluował z prostej aplikacji VPN do potężnego narzędzia ratującego ZAT w cyberprzestrzeni. Szyfrowanie połączenia, ostrzeganie przed zagrożeniami takimi jak choćby strony wyłudzające pieniądze czy dane. Wychwytywanie, czy w ściąganych plikach są wirusy. NordVPN to kompleksowe zabezpieczenie w sieci, no bo niestety zagrożeń jest od cholery, zarówno tych technologicznych, jak i bazujących na ludzkich słabościach. Nie ryzykujcie więc i skorzystajcie z naszego spersonalizowanego linka w opisie, dzięki któremu kupicie NordVPN z kolosalną zniżką i jeszcze dostaniecie 4 miesiące ekstra. Wbijajcie tam śmiało, bądźcie bezpieczni i widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był NordVPN.